Cisza w eterze. Bo prawda szepcze, a nie krzyczy.
Tu Polskie Radio Lublin, jest 22.13. Cisza w eterze, Łukasz Kubiak przed mikrofonem. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Dobry wieczór Państwu. Są takie osoby i wszystko, co z nimi związane, ich rodziny, ich przyjaciele, ich pragnienia, ich dążenia, ich miłości, które w pamięci społecznej są czasami traktowane bardzo niesprawiedliwie, skrajnie niesprawiedliwie. A tą skrajną niesprawiedliwością jest przede wszystkim zapomnienie, przemilczenie. Tak jakby ich nigdy nie było. Tak jakby ich serca nigdy nie biły, tak jakby nigdy nie kochali, tak jakby nigdy niczego nie chcieli. Jakby ich po prostu nie było. I czasem z tego zapomnienia wybijają nas jakieś wydarzenia szczególne. Ostatnio w Polsce byliśmy świadkami pogrzebu Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej, a dzień później przedziwnego wystąpienia Lecha Wałęsy. I te dwa wydarzenia, one były takimi wydarzeniami pytającymi, które wyzwalały w nas pytania. A właściwie czym była ta Solidarność Walcząca i co to byli za ludzie, którzy ją tworzyli? Czego oni chcieli? Dlaczego ich nie znamy z imienia? Dlaczego właściwie nic o nich nie wiemy? I właśnie na te pytania ja chciałem dzisiaj odpowiedzieć w tej audycji. Chciałem bardzo serdecznie przywitać dwóch gości. Najpierw pana Krzysztofa Duszkiewicza, który jest z nami na łączach telefonicznych, bo rozmawia z nami ze Stanów Zjednoczonych, z Ohio. Dobry wieczór, dzień dobry panie Krzysztofie.
Dobry wieczór panie redaktorze i witam też wszystkich słuchaczy.
Drugim gościem jest pan dr Marcin Dąbrowski, kłaniam się nisko.
Dobry wieczór.
Już przedstawiam naszych gości bliżej. Pan Krzysztof Duszkiewicz był założycielem Solidarności Walczącej w Lublinie. Był też odpowiedzialny za, jak to w naszych rozmowach przed programem mówił, propagandę Solidarności Walczącej tutaj na Lubelszczyźnie. Więc jest świadkiem. Jest świadkiem tego, czym Solidarność Walcząca była i to jest pierwszy wymiar tej naszej rozmowy. To jest świadectwo. Natomiast pan Marcin Dąbrowski, pan dr Marcin Dąbrowski pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN-u i zajmuje się Solidarnością naukowo, więc mamy ten drugi wymiar, taki bardziej zobiektywizowany, naukowy. Dobrze, panowie, tyle mojego, może trochę przydługiego wstępu. Zacznijmy od Adama i Ewy, bo tak jest najprościej po kolei i tak wtedy wszystko wydaje się jaśniejsze. Panie Krzysztofie, pytanie najpierw do pana. Jak to się w ogóle stało? Jak pan się zaangażował w Solidarność Walczącą? Tutaj były już jakieś struktury?
To był taki proces, że tak powiem, ewolucyjny. Bardzo powolny i stopniowy. Znaczy, zaangażowanie się w Solidarność Walczącą właściwie było ostatnim etapem tego procesu, tak bym to powiedział. To wszystko we mnie dojrzewało od, no, że tak powiem, lat bardzo młodzieńczych. No, przede wszystkim tak, w mojej rodzinie nie ma takiej wielkiej tradycji, znaczy nie było i nie ma wielkiej tradycji patriotycznej i, że tak powiem, niepodległościowej. Także jestem, tak po angielsku mówię, jak po polsku się mówi, nie wiem, self-taught or self-made anti-communist. Czyli sam z siebie zrobiłem antykomunistę, tak powiem. No ja dużo czytałem, dużo studiowałem historii jako młody chłopak. Takie pierwsze oznaki tego, że rzeczywiście ten system po prostu nie jest czymś normalnym. To jest normalność tylko pozorna. Pojawiły się na pierwszym roku studiów. Ja studiowałem fizykę. Jestem absolwentem fizyki teoretycznej UMCS-u, rocznik 80. 1980. Pamiętny rok.
Znaczy w 80 roku skończył pan studia?
Tak, w 80 roku kończyłem studia, jestem fizykiem. Podobnie jak zresztą wielu, wielu działaczy SW. To jest dosyć ciekawe.
Tak, to rzeczy, no, bo Kornel Morawiecki też był fizykiem, prawda?
I też teoretykiem, tak? Dokładnie. On zajmował się teorią pola, czyli taką właściwie fizyką matematyczną. Ja zajmowałem się najpierw właściwie teorią jądra atomowego, modelami kolektywnymi. Potem troszkę zmieniłem zainteresowania w kierunku bardziej filozofii, fizyki, teorii systemów. No ale to nie jest akurat w tej chwili istotne. W każdym razie moje pierwsze
Jeżeli mogę panu wejść w słowo, dla mnie jest o tyle istotne, że z tego co wyczytałem, pan zajmował się potem logiką, a ja filozofem jestem po studiach, co prawda na kulu, ale jakoś tak bliżej mi do pana przez to.
Po skończeniu studiów ja pracowałem jako asystent, potem starszy asystent w Międzyuczelnialnym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS-u w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk. Tak, rzeczywiście wykładałem logikę, ale badania prowadziłem w dziedzinie raczej właśnie takiej historii systemów, podstaw matematyki, filozofii fizyki, powiedzmy. No w każdym razie moje pierwsze wątpliwości, jeżeli chodzi o legitymizację tego systemu, w którym żeśmy wszyscy istnieli, pojawiły się już na początku studiów. To była taka sytuacja śmieszna. W tej chwili, z tej perspektywy śmieszna, a wtedy coś wszyscy bali oczywiście, wiadomo. Masowo wpisywano studentów pierwszego roku do SZSP. Nie wiem, czy młodsi słuchacze może nie wiedzą,
to
jest taka organizacja studencka, komunistyczna, organizacja studencka, odpowiednik, powiedzmy, taki przedsionek PZPR. O, tak powiedzmy to. Dla tych, powiedzmy, tak aspirujących inteligentów. I masowo się wszyscy spisywali, grupa po grupie, po prostu na fizyce było tych 6 grup, prawda, na pierwszym roku fizyki, grupa po grupie wchodzili do tam, do tego kantoru tych aktywistów SZSP, no i byli zapisywani, że tak powiem, bez żadnego słowa sprzeciwu. Moja grupa, jako tak w środku mniej więcej, też została zaproszona. No, a ja wcześniej powiedziałem kolegom koleżankom, że nie wiem, czy napiszemy, dlatego że to znaczy nie ma sensu w ogóle, bo my się uczymy, a nie politykujemy. A więc kolektywnie zdecydowaliśmy pod moim wpływem, że się nie zapisujemy. I to był taki element, prawda? Wszyscy byli bardzo zdziwieni z tych działaczy. I nas tak brano na dywanik jeszcze kilka razy. Ostatnim razem to wzięto tylko mnie na dywanik, bo oczywiście doszli do wniosku, że ja byłem prowodyrem. A to był pierwszy rok fizyki. No i powiedziano mi tak, jeżeli, panie Duszkiewicz, jeżeli pan się nie zapisze i nakłoni pozostałych z grupy, to my panu obetniemy dodatkową nagrodę rektorską. Bo ja miałem pierwszą nagrodę rektorską z powodu wyników nauczy, miałem same piątki, ale jeszcze była taka ekstra nagroda rektorska finansowa dla takich, nie wiem, no ekstra studentów, prawda, dobrych, ekstra dobrych. Ja powiedziałem, że nic z tego niestety nie wyjdzie. No i odebrano, nie dano mi tej nagrody. Ale mimo to nie zapisałem się nigdy do SZSP. To coś takiego. I to był taki pierwszy krok. Następne kroki to było tak stopniowo się rozwijało. Mnie przyznano program indywidualny studiów z fizyki. Skończyłem studia trochę wcześniej, pół roku wcześniej. I miałem kontakt z kolegami z wyższych lat na zajęciach. I poznałem kilka ciekawych osób. Potem o tym będę mówił, kogo. W każdym razie pomagałem w komportażu tak zwanej bibuły. No, młodzi może nie wiedzą bibuły, ale wydawnictwa drugiego obiegu, wydawnictwa niezależne.
No tak, bo 80. rok, kiedy pan kończy studia, no to już jest w pełni dojrzała Solidarność.
A... No właśnie nie, bo studia się kończyło tak mniej więcej w czerwcu.
No tak.
Także Solidarność to był 31
sierpnia. Mhm.
Tak, a ja skończyłem studia w czerwcu, miałem egzamin magisterski i akurat jednocześnie składałem papiery wniosek o przyjęcie do pracy w Zakładzie Logiki. I wtedy jeszcze był ten beton cały czas, tam nikt jeszcze nie tego, że tak powiem, nie drżał, prawda, w tym betonie komunistycznym w administracji uniwersytetu. W każdym razie, my to mówimy teraz o latach, powiedzmy, 76, kiedy zacząłem studiować i tym incydentem, powiedzmy, przygodą z ZSSP. Potem mówimy rok 77-78, kiedy ja pomagałem w kolportażu krytyki, spotkań, zapisu. Czyli raczej takich periodyków, a nie druków ulotnych albo nie takich gazetek, prawda? A więc to były niewielkie ilości, ale no, pomagałem kolportować wśród kolegów, znajomych na studiach głównie. Wciągnął mnie w to pan Tomasz Pietrasiewicz, mój bardzo dobry przyjaciel z okresu studiów i cały czas potem byśmy byli we wspaniałym kontakcie, we wspaniałej współpracy. Już jak ja tutaj prowadziłem SW w Lublinie. To był taki drugi, że tak powiem, moment. I to się tak rozwijało. Następnie to był... ja w ogóle nie byłem nigdy członkiem Solidarności. Moja żona była bardzo aktywnym członkiem Solidarności w bibliotece UMCS-u, bo tam pracowała. Natomiast ja nigdy nie byłem członkiem Solidarności. Coś się może tknęło, że może się przyda w przyszłości. I tacy nienotowani to są trudniejsi potem do, że tak powiem, detekcji. Także mój pierwszy kontakt z Solidarnością, nasz taki kontakt, tak powiem, na żywo, to był tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Ogłoszono został strajk w bibliotece głównej UMCS-u, z strajk pracowników właściwie chyba całego uniwersytetu. I tam byśmy się z żoną udali, wzięliśmy tam śpiwory, kupiliśmy tam kilka konserw rybnych, pamiętam. W ten autobus wsiedli i żeśmy tam protestowali w sposób bierny. No ale to jak znowu tam zaczął rozganiać chatkę Żaka, to pani Magierska, która właściwie była taką osobą tutaj, że tak powiem, doglądającą, poradziła, żebyśmy umykali na każdy na swój, że tak powiem, sump, swoim sumptem. No żeśmy umknęli, prawda? W każdym razie to się strachu najedli wtedy, rzeczywiście. Ale ja dalej nie byłem taki, że tak powiem, formalnie zaangażowany w jakąkolwiek działalność polityczną. To były takie raczej tylko, że tak powiem, muśnięcia. Natomiast następnie, takim następnym krokiem to było takie ciekawe spotkanie już w stanie wojennym w styczniu czy w lutym w mieszkaniu pana Grzegorza Józefczuka. Gdzie spotkało się kilka osób z różnych uczelni, młodych asystentów przeważnie i radzili na tym, co tu zrobić, żeby zorganizować coś takiego, żeby jakąś kontrę postawić czerwonym. I to wtedy padła ta idea właśnie, że studenci, czterech studentów, między innymi Emil Warda właśnie, przejęli druk informatora regionu środkowo-wschodniego. To ja byłem świadkiem właśnie tego spotkania, ale też ja tego sobie słuchałem. Tam pamiętam, że się wszyscy nawzajem sprawdzali, to było takie dziwne dosyć dla mnie, bo to taka była troszkę panika wtedy, bo to był początek stanu wojennego. W każdym razie to następne wydarzenie. A następne jeszcze takie już przedostatnie, to z panem Józefczukiem, pamiętam się, zawsze się śmieję, poszliśmy z pękiem tam ulotek, może było to 2000, które były powiązane w paczuszki i każda miała krótki ląd. Pan Józefczyk dostał paczkę z Niemiec, z rodziny i taki ląd z takimi incens, to się po polsku mówi, kadzidełka takie, które się podpalało i się tak wolno paliły. I tośmy powiązali z tureczkami, te kadzidełka się założyli i poszliśmy, wie pan gdzie, na samą górę Bramy Krakowskiej. To był czerwiec 82 roku. I tam się umocowali na takich patyczkach, te cztery takie czy pięć tych pęczków ulotek i tośmy podpalili trąciki, myśmy szybko zbiegli na dół i tam mniej więcej tak o jubilera na Krakowskim i wzięliśmy te ulotki i tak jedna po drugiej te pęczki spadały z tej Bramy Krakowskiej. To było dla mnie takie niesamowite przeżycie, się cały trząsłem z emocji, pamiętam wtedy. I ludzie to zbierali oczywiście. Po południu, kilka godzin później tego już nie było śladu, prawdopodobnie to milicja, SB pozbierali resztę dla siebie. I tak, to było coś takiego. Następny krok, ostatni już taki, znaczy no właśnie ostatni, to było spotkanie u mnie w mieszkaniu z panem Andrzejem Patyrą. I Andrzej Patyra był właściwie współzałożycielem oddziału lubelskiego SW razem ze mną. Formalnym współzałożycielem. Andrzej Patyra z drugiej strony był, bo niestety jest świętej pamięci, był moim bliskim kuzynem. Mianowicie dziadek Andrzeja ze strony ojca oraz mój dziadek ze strony mamy byli braćmi, po prostu. Także myśmy się tam, że je znali też jeszcze od dzieciństwa, od prawieśmy pieluszki w zębach nosili pod szafą razem.
A tak, ale tak. Panie Krzysztofie, właściwie skąd Andrzej Patyra, gdzie on złapał kontakt z Solidarnością Walczącą? No bo to jest raczej...
Z Pawłem Falickim. A Paweł Falicki, siostra Pawła Falickiego, Weronika, była takim pracownikiem technicznym na fizyce. Ona skończyła fizykę zresztą, doświadczalną zdaje się. Z drugiej strony on miał kontakt też chyba z panem Kozickim. I wiem, że pan Kozicki się u niego kilka dni ukrywał chyba w stanie wojennym. Także to były takie powiązania, takie bardzo takie, że tak powiem, pogmatwane. W każdym razie Paweł Falicki się skontaktował z Andrzejem i zaproponował mu, żeby Andrzej znalazł kogoś, z kim razem będą mogli rozkręcić taką delegaturę, taki lokalny oddział SW. No to przerastało, że powiem, Andrzeja na wyobraźnię, on był bardzo przyjęty tym, pamiętam, i przyszedł do mnie, że tak powiem, po poradę. Ja jako, nie wiem, dlaczego akurat do mnie. Ja byłem po prostu przyjacielem jego. Myśmy byli razem rodzina, bliska w miarę. A poza tym myśmy bardzo dużo takich sekretów wspólnych nawzajem sobie wyjawiali. Tacy koledzy bardzo dobrzy. W bardzo dobrych stosunkach, tak.
O tym, jak się rozwijały poszczególne ośrodki Solidarności Walczącej. Zaraz będę chciał i pana doktora Marcina Dąbrowskiego zapytać, ale jeszcze jedno pytanie, które jest istotne w związku z tym, o czym pan mówi. Właściwie po co to panu było? Znaczy, jest rok 81, stan wojenny, to jest uderzenie i to jest taka sytuacja beznadziei zupełnej. I pan się angażuje w działalność, która właściwie dla wielu jest właśnie beznadziejna. To znaczy nie widać tutaj światła w tym tunelu. Po co panu to było?
Ja wam coś powiem. To w ogóle jest to jest ciekawe w ogóle pytanie. Bardzo dziękuję, że pan je postawił. W ogóle zrozumienie tego typu zaangażowań ludzi w tego typu struktury w tym właśnie czasie konkretnym, kiedy panował taki potężny strach przede wszystkim i panowało z kolei takie zamieszanie wielkie. Właściwie nie wiadomo było, kto był kim. Prawda? I co było co, kto był kto. To trzeba wszystko zrozumieć w kontekście właśnie innej mentalności, innej psychologii, że tak powiem, która panowała w ogóle w okresie tego schyłkowego PRL-u. To było racjonowanie żywności, kartka żywność, prawda? Ja tu zresztą, a propos ciekawa rzecz, kartka żywność, ja tutaj rozmawiałem z takim, poznałem takiego człowieka z Chin, to jest bardzo inteligentny człowiek i właśnieśmy rozmawiali o tych historii, o mojej historii, o jego i okazało się, że w Chinach były dokładnie takie same kartki na żywność w latach 50. za rewolucji kulturalnej i też był kilogram mięsa na osobę. W każdym razie chodzi mi o to, że mentalność ludzi to była całkiem inna niż teraz. My w tej chwili sobie pakujemy walizkę i jedziemy sobie na Karaiby bez żadnego problemu. Bo teraz nikt nie myśli o tym, nawet nie wyobraża sobie, że w tamtych czasach paszporty to dostawali tylko ludzie, którzy współpracowali z władzami, ewentualnie ludzie, którzy obiecali współpracę. No, może trochę przesadzam. W każdym razie bardzo trudno było dostać paszport turystyczny w ogóle. A w tej chwili sobie tak jeździmy, gdzie chcemy. No, taki przykład. Mentalność ludzi była całkiem inna. Wszyscy się bali, każdy podejrzewał każdego.
No tym bardziej, to tym bardziej. No, to są wyjątkowo niesprzyjające warunki do tego, żeby uprawiać taki sport niebezpieczny.
No, to nie był sport. Jak widzi pan, to właśnie dobrze pan tak powiedział. Dlatego, że ja tego nigdy nie traktowałem jako ani sport, ani jakieś harcerstwo, ani jakieś podchody. Bo ja mam taką osobowość, że jak powiedzieć, że jak coś decyduje się robić, to robię do końca i dobrze. I tak, no teraz tak, i chciałbym powiedzieć takiego. Ja nie lubię, jak ludzie na przykład traktują mnie jako bohatera, powiedzmy. Ja nie byłem nigdy bohaterem. Ja uważam, że to, co robiłem, to było normalne. Może inni byli nienormalni. I ja po prostu uważam, że ja byłem takim rzemiechą, który dobrze w miarę wykonał pracę, której się podjął. Nie wiem, czy to dużo panu wyjaśni. W każdym razie to była kwestia mojej mentalności. A dlaczego? No, bo był pewien proces, miał miejsce pewien proces w moim umyśle, mojej mentalności, który stopniowo, krok po kroku, doprowadził wreszcie do zrozumienia, że ta normalność, która nas otacza, PRL-owska, jest nienormalna. Nie istnieje żadna działalność w tym systemie człowieka, która jest niezależna od polityki. Wszystko jest uwikłane w politykę. To tak jak w fizyce z pomiarem, prawda? Chcemy coś zmierzyć, na przykład w temperaturę czegoś, to musimy włożyć termometr. Ale termometr sama swoją masę i swoją pojemność cieplną i zawsze ta temperatura będzie inna niż obiektywnie by była, gdyby nie było termometru. Podobnie tutaj. Było to tak wszystko ze sobą powiązane wzajemnie, że żadne działanie właściwie, łącznie z działalnością właśnie naukową, bo ja byłem bardzo, że tak powiem, emocjonalnie zaangażowany w ogóle w studia. W studiowanie byłem bardzo dobrym studentem, byłem bardzo solidnym studentem, to wyniki pokazują to. I po prostu to coś takiego we mnie dojrzało wreszcie. W momencie, kiedy dojrzało, to ja wiedziałem, że albo to zrobię, albo nie. Albo będę ten oddział organizował, albo nie. Zdecydowałem, że będę i jak już zacząłem organizować z Andrzejem, to musiałem to wszystko zrobić perfekt.
Panie doktorze, do pana doktora Marcina Dąbrowskiego z IPN-u Lubelskiego zwracam się. Jak powstaje Solidarność Walcząca? Bo jest potężny ruch Solidarności, milionowy ruch, wielomilionowy, 10 milionów osób należy do Solidarności. Jak powstaje Solidarność Walcząca? Jakie są relacje między Solidarnością a Solidarnością Walczącą? W jaki sposób są organizowane te poszczególne ośrodki?
Myślę, że może jeszcze nawiązując do tego, o czym tutaj mówił pan Krzysztof, skąd się to wzięło, to myślę, że przez skromność pan Krzysztof nie podkreślił i nie powiedział, że to wszystko wynikało z głębokiego pragnienia wolności Polaków i tej tradycji oporu i walki, do czego zresztą ciągle i zawsze nawiązywała i Solidarność Walcząca i ta duża, ogólna solidarność. To bardzo głębokie pytanie, które pan tutaj redaktor zadał i na które tutaj dość trudno byłoby tak w skrócie odpowiedzieć, ale ta właśnie wielopokoleniowe tradycje, które spowodowały, że nigdzie indziej taki opór przecież nie pojawił się w tak masowy sposób. Polacy tutaj stanowili ewidentny wyjątek. Nie da się tego porównać ani z tym, co się działo w Związku Sowieckim, ani ze społeczeństwem Czechosłowacji i Węgier. Nigdzie tak masowy opór nie przejawił się. No i wynika to z tej głębokiej, wielowiekowej, można powiedzieć, tradycji powstania warszawskiego, oporu w czasie II wojny światowej, tej walki na wszystkich frontach, a przede wszystkim w kraju, no i tych zmagań wielopokoleniowych w czasie rozbiorów. A jak powstała Solidarność Walcząca? Pewnie jak zwykle w historii trochę zadecydował to przypadek, że tak powiem, gniazdo Solidarności Walczącej mieściło się we Wrocławiu, tam gdzie właśnie działał, mieszkał Kornel Morawiecki. Powstanie tej nowej organizacji wynikło trochę z pewnych sporów na temat taktyki, co robić po 13 grudnia, który wyłonił się w ramach Solidarności Regionalnej regionu Dolny Śląsk. Solidarność, ta wielomilionowa, otrzymała 13 grudnia potężny cios. Internowano tych czołowych działaczy, to dowództwo Solidarności, podjęto opór w postaci strajków grudniowych na początku stanu wojennego, potem próbowano organizować różnego rodzaju protesty, strajki w zakładach pracy, to wszystko bardzo dużo kosztowało, zwłaszcza te nowe formy oporu już w stanie wojennym, różnego rodzaju protesty podejmowane w zakładach pracy, na przykład każdego 13 w rocznicę stanu wojennego, one okazywały się dość kosztowne, podobnie jak manifestacje. Ci czołowi ludzie najbardziej zaangażowani byli w ten sposób wyłapywani.
Bo z tego co wiem, Kornel Morawiecki był przeciwnikiem organizowania tego rodzaju manifestacji właśnie z tego powodu. Nie,
nie, odwrotnie właśnie. Solidarność, ci czołowi działacze Solidarności, którzy nie zostali internowani, którzy pozostali w ukryciu, doszli do wniosku, tak jak Władysław Frasyniuk, przewodniczący regionu Dolny Śląsk, doszli do wniosku, że te manifestacje, te takie widowiskowe, tak to nazwijmy, akcje protestu, za dużo kosztują. Że uderzenie z stanu wojennego było na tyle potężne i pokazało na tyle siłę ówczesnej komunistycznej władzy, że ten opór będzie potrzebny, że to nie będzie tak, że to zima wasza, wiosna nasza, tylko że tych wiosen może być dużo. Nie wiadomo było, prawda, panie Krzysztofie, czy tej wolności wtedy doczekamy. Czy to się stanie za naszego pokolenia? Ta wolność nas wtedy bardzo zaskoczyła w 89 roku, powiedzmy to sobie szczerze. I stąd to dowództwo Solidarności, które pozostało w podziemiu, doszło do wniosku, można dzisiaj na to różnie patrzeć i różnie oceniać, ale wykalkulowało w ten sposób, że należy przygotować się na długi opór i oszczędzać te ludzi, a zwłaszcza oszczędzać te kadry, bo ci czołowi działacze w zakładach Solidarności zbyt łatwo się ujawniali, zbyt łatwo byli wychwytywani przez służby bezpieczeństwa, byli wyrzucani z pracy, mieli rodziny, z czego mieli potem żyć. Więc chodziło o to, żeby w tym systemie systemie do niego się przystosować, zbudować podziemne państwo, tak jak w II wojnie światowej, podziemne społeczeństwo alternatywne i próbować jakoś przetrwać ten trudny okres, w każdym razie dobrze się do niego przygotować i przemyśleć dalsze formy oporu. Natomiast tutaj Kornel Morawiecki był zwolennikiem właśnie kontynuowania tych manifestacji. Doszło do sporu wokół tej daty 13 czerwca. On proponował, żeby zorganizować we Wrocławiu dużą manifestację uliczną. Taką manifestację rzeczywiście zrobiono, z tym, że bez tutaj patronatu ówczesnych władz regionalnych Dolny Śląsk, które nie poparły tego protestu, uważając, że należy te demonstracje przynajmniej na jakiś czas wstrzymać i zastanowić się nad dalszymi formami oporu. I tutaj się te drogi rozeszły. Kornel Morawiecki niedługo później z grupą swoich zwolenników, właśnie w dużej mierze pracowników Politechniki Wrocławskiej, fizyków, stworzył tą wokół siebie nową organizację. Nazwa powstała chyba trochę przypadkowo, bo wydano takie pisemko o nazwie Solidarność Walcząca, pismo Solidarności Podziemnej, tak to się nazywało. I od tego pisma wzięła się potem nazwa tego ruchu, tej organizacji. Stopniowo w następnych miesiącach starano się rozszerzyć działalność tej formacji na inne ośrodki. Stąd właśnie gdzieś koniec 82 roku, jeżeli się pani Krzysztofie nie mylę, no to właśnie jest ta inicjatywa Pawła Falickiego, żeby też przenieść tę działalność przełom 82-83 roku, przenieść tę działalność także na teren Lublina.
Ale panowie, ale w tym roku 82, kiedy Solidarność Walcząca się rozwija, zaczyna pączkować, to w regionach, na przykład w Lublinie, jest jakieś napięcie między działaczami Solidarności i Solidarności Walczącej? Tutaj jest jakaś forma, nie wiem, konkurencji?
Jeżeli mogę powiedzieć, nie było przede wszystkim wtedy Solidarności Walczącej w ogóle. Był region, prawda, środkowo-wschodni, Solidarność, myśmy weszli, tak powiem, całkowicie, takie wejście smoka zrobili, nikt się nie spodziewał tego. Jedna rzecz jeszcze, zanim rozwinę tą myśl, chciałem powiedzieć, że to było świetne posunięcie według mnie, jak patrzymy na to z perspektywy historycznej. Zbudowanie organizacji kadrowej, bardzo hermetycznej, typu takiego fraktalnego, było jedynym rozwiązaniem według mnie w tej chwili, które w ogóle mogło mieć jakiś sens, jeżeli chodziło o skuteczny opór i skuteczną walkę z komuną. To nie jest tak, że to miał być opór czynny, jak oni uważali, że my chcemy do nich strzelać, prawda? To było tak mniej więcej Urban tam twierdził i tam ci generałowie. Nikt tutaj żadnych pistoletów nie nosił, żadnych bomb nie chciał podkładać, ale był zawsze taki potencjał. I władze komunistyczne czuły po prostu na sobie tego bata. To było świetne posunięcie taktyczne, uważam, jak również strategiczne zresztą, na dłuższą metę. I jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o w ogóle motywy powstania SW, to rzeczywiście, jak tutaj pan Dąbrowski słusznie zauważył, było to związane z rozłamem właściwie takim dość poważnym w strukturach regionalnych Wrocławia, bo Kornel był wcześniej związany oczywiście z Solidarnością Regionalną, a jeszcze wcześniej z grupami przedsolidarnościowymi. On był bardzo takim, że tak powiem, dobrze zahartowanym opozycjonistą. On nie był nowicjuszem. Nie był nowicjuszem, kiedy zakładał Solidarność Walczącą. On był takim profesjonalistą zresztą. I teraz Lublin, jeżeli chodzi o Lublin, nie było to rozłamu, tego nie było SW, tak mówię. Lublin, przez ciekawości jeszcze powiem, dla ciekawości, że Lublin był drugim historycznie, albo czasowo, ośrodkiem, w którym powstała filia albo oddział Solidarności Walczącej, regionalny. Pierwszym regionalnym ośrodkiem to było Katowice, pana Bugajskiego, grupa, potem Jadwigi Chmielowskiej. Natomiast drugim właśnie byliśmy my. Katowicki oddział powstał bodajże na początku października 82, a nasz oddział został zawiązany, zaprzysiężony pod koniec marca 83.
Jak już mówimy o zaprzysiężeniu, ta rota przysięgi, którą znaleźć można choćby na wielu stronach internetowych, ona rzeczywiście była obowiązywała? Państwo składali taką przysięgę? A jeżeli tak, to przed kim?
Znaczy, ukryto to rąka tajemnicy. Procedura polegała na tym, żeśmy pojechali z Andrzejem do Wrocławia pociągiem i tam czekał na nas Paweł Falicki. Wziął nas samochód, zawiózł do mieszkania w jakiejś takiej olbrzymiej dzielnicy. No, oczy nam przepaskami nie zawiązywano, ale mimo to nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. I tam czekał na nas jeszcze drugi człowiek, drugi chłopak. W tej chwili wiemy, że to był pan Kazimierz Klementowski. I tam była taka wstępna rozmowa na temat właśnie zawiązania nowej filii albo oddziału w Lublinie. I pan Klementowski użył takiego terminu carte blanche. Mówi, że jeżeli chodzi o to, co będzie publikować w swoim organie prasowym, to macie pełną carte blanche, aby, czyli wolną rękę, prawda? Aby tylko nie kontrować tego, co Wrocław będzie chciał powiedzieć. Także to była bardzo duża swoboda dla nas. Nie było żadnej takiej tak zwanej ramówki albo jakiegoś, powiedzmy, że powiem, programu, w którym my musimy działać, prawda? To jest pierwsza rzecz. A więc zaprzysiężenie polegało na tym, że było dwóch zaprzysiężonych członków SW, czyli Paweł Falicki i pan Kazimierz Klementowski. I proszono nas po kolei do pokoju osobnego. Więc zapytano się najpierw nas, czy mamy chęć i wolę złożyć przysięgę, która będzie już miała następującą. I odczytano nam tekst tej przysięgi roty. Ostatnim elementem bodajże tej roty, czy jednym z ostatnich, to było to, że jestem gotowy poświęcić
Mogę ją przeczytać, panie Krzysztofie.
Proszę bardzo.
Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami, przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania. To jest w ogóle rota, która chyba bardzo przypomina rotę Armii AK. Krajowej.
Oczywiście. To było wzorowane na rocie AK. Tak. No i teraz tak, zanim będę kontynuował, chciałem powiedzieć, taką ogólną statystykę podać, według szacunków, do których miałem dostęp, około 40% tylko aktywnych działaczy Solidarności Walczącej było zaprzysiężonych, złożyło tą przysięgę, no bo to była taka trudna przysięga. Nie było wymagania, aby przysięgę składać, aby być aktywnym członkiem SW, z tym, że brak złożenia przysięgi nakładał pewne ograniczenia na dostęp do pewnych takich, tak powiem, tajnych informacji, tak powiedzmy.
Czyli ona była traktowana bardzo poważnie, to nie była tylko pro forma.
Nie, to nie było pro forma. To ja przynajmniej, jak ja składałem tę przysięgę, to byłem bardzo, bardzo taki, no...
Przejęty.
Pod wrażeniem, ale i zdawałem sobie sprawę z tego, że tak powiem, w co się pakuję, nieładnie powiemy, ale się wpakowałem, bo zrobiłem to z pełną świadomością. Złożyłem tą przysięgę, potem popytano Andrzeja, no powiedział, że na razie się wstrzymam, bo ta klauzula o życiu to troszkę mnie tak martwi. Także nie wiem, czy on. Wiem, że Weronika Falicka została zaprzysiężona przez samego Kornela Morawieckiego, no ale ja oczywiście nie byłem świadkiem tego. Ale to wie pan co, to nie ma właściwie tak dużego znaczenia istotnego, tak już w świetle tego, co wspomniałem, że około 40% tylko działaczy SW była zaprzysiężona. No ja byłem w każdym razie, no byłem.
Ale byliśmy, wróćmy do tego, bo to jest istotne, też w kontekście ostatnich wydarzeń, wypowiedzi. Czy było rzeczywiście napięcie między członkami Solidarności i potem już wami, jako tymi, którzy należeli do Solidarności Walczącej?
Chodzi o Lublin?
Tak.
Region środkowo-wschodni? Wręcz przeciwnie. Ja nie zauważyłem tego napięcia. Myśmy mieli bardzo dobrą współpracę i bardzo owocne, powiedziałbym, kontakty z zarządem regionu środkowo-wschodniego, to ja mam na notatkę, się tu pisałem, bo ja już trzeba te wywiady szybciej z nami robić, bo my się wykruszamy już powoli.
Nadrabiamy, panie Krzysztofie.
No dziękuję. Tak, z regionem jak najbardziej. Mieliśmy kontakt z panem Januszem Mazurkiem, bardzo dobry kontakt, z panem Włodzimierzem Blajerskim, z panem Zdzisławem Kowalskim, zresztą z mojego zakładu logiki, z panią Ireną Opatczyk, jak również z panem Marianem Hachajem i z panią Zosią Orzeł z ekonomii. Także to była taka dosyć duża część zarządu regionu w tamtym czasie. No, właśnie zresztą zmieniał personalnie, tak powiem, tasował się, no ale to myśmy mieli w każdym razie kontakt bardzo dobry z zarządem regionu i robiliśmy wspólne akcje nawet propagandowo-ulotkowe. To znaczy na przykład ja pamiętam, że wtedy, kiedy mnie tam zamknięto w maju 84, to się te wybory zbliżały do bodajże Rad Narodowych, a więc ja taką ulotkę złożyłem sobie I po konsultacji z między innymi regionem, o ile pamiętam, chyba również z Niepodległością, z LDPN, ale wiem, że na pewno z KPN-em. Właśnie z KPN-em mieliśmy kontakty tutaj z panem Dariuszem z panem Henrykiem Wójcikiem i z panem Jurkiem Adamczukiem. Pamiętam, że ja z nimi to konsultowałem. Był konsensus, że te trzy czy tam cztery organizacje podpisują tą ulotkę. No ja to napisałem, podpisałem to wszystko tego. Iśmy tego wystukali może 50 tysięcy tych ulotek. No i tam rozrzucaliśmy. Głównie to my, bo jeszcze nie mieli wtedy tak wielu kolporterów, którzy ulotkę rzucali, bo to trzeba było się rzeczywiście nie bać. W każdym razie były kontakty dobre, bardzo dobra współpraca. Myśmy im po prostu zrobili no, wspaniałe akcje ulotkowe, gdzie region właśnie na pierwszym miejscu był na tej ulotce, mimo że to nie był przecież region, to ja robiłem ją.
Panie doktorze, tak wyglądało w skali całego kraju ta współpraca między Solidarnością a Solidarnością Walczącą? Tutaj była zgoda tak naprawdę i współdziałanie?
W tamtym okresie tak. Ja mówiłem o tej genezie Solidarności Walczącej jako wyniku pewnego sporu między Kornelem Morawieckim a Władysławem Frasyniukiem. Natomiast nie należy tego jakoś demonizować. W każdym razie ten spór nigdy... Dzisiaj o nim wiemy, dzisiaj się o nim pisze. Natomiast wówczas myślę, że 95 czy 9% ludzi w ogóle o nim nie wiedziała, nie ujawniano go i to nie był jakiś taki spór, którym się chwalono, zwłaszcza przez Służbę Bezpieczeństwa.
Panowie, bo pan Krzysztof wspomniał o fraktalnej strukturze Solidarności Walczącej. O tym też zresztą mówił w swoim przemówieniu podczas pogrzebu premier Morawiecki. Wspominał o tym. Proszę wyjaśnić, co to tak naprawdę znaczy ta...
To jest, że ja mogę
proszę bardzo, panie Krzysztofie.
Fraktalna to jest coś takiego, że nie ma scentralizowanego systemu dowodzenia, że tak powiem, w strukturze. Czyli tak jak tutaj już opowiadałem państwu, jak wyglądało nasze moje właściwie zaprzysiężenie, a przez zaprzysiężenie była taka rozmowa o tym, jak mamy działać, co możemy robić, a więc taką carte blanche dano. Co oznacza tak właściwie, że macie mniej więcej zarys tego, czego organizacja się spodziewa w ogóle, prawda, co chce zrobić, jaki jest program, a reszta róbcie sami, co chcecie. I myśmy właściwie w ogóle nawet nie mieli bardzo bliskich kontaktów pod centralą. To było takie, że tak powiem, każdy z oddziałów regionalnych rozwijał się pączkowo, tak jak glon. O, pączkowo osobno. Jak na przykład ktoś by chciał uciąć kawałek tego glonu, to by zaraz obrosło. Nie było tej głowy, którą normalnie tu ssaków jest głowa, obcinamy głowę i ssak, że tak powiem, nie żyje, prawda? Tutaj było inaczej. To była taka struktura, że tak powiem, o wielu głowach, które jeszcze do tego odrastały, co gorzej. No dla nas lepiej akurat, a dla przeciwnika gorzej.
Niektóre przedsiębiorstwa są obecnie organizowane w ten sposób. To jest trudna organizacja, ale bardzo wydajna. No dobrze, ale proszę powiedzieć w takim razie, to też pytanie do obu panów, a pieniądze? No bo okej, został pan zaprzysiężony, poznał pan ogólny cel, który ma być realizowany, no ale te 50 tysięcy ulotek, te pisma, tę bibułę, to trzeba robić za coś. No jak rozumiem, pan nie był utracjuszem jako pracownik na UMCS-ie, więc
no nie.
Za co?
Tak, no więc finanse to były takie, na początku to było ciężko. Oczywiście trzeba było, powiem szczerze, po prostu dokładać w własne kieszeni. Może w to ktoś nie będzie wierzył, może będzie, nie wiem, a ja mówię jak było. I bardzo skromnie, przede wszystkim technologia druku, bo myśmy też właśnie głównie propagandą, poligrafią, prawda? I dla siebie, i dla innych grup, organizacji, a to później już było dla innych. W każdym razie zaczęliśmy od takich ramek z matrycami białkowymi, chińskimi, pamiętam. To była bardzo tania metoda druku. To właściwie było za grosze, można było to wszystko zdobyć. Także nie zaczynaliśmy raz od offsetu, a nawet od śródruku, albo od offsetu, tylko od takich matryc białkowych. Oczywiście miało to mankamenty takie, że nakłady nie mogły być takie wysokie, bo się tam te matryce niszczyły w tam po 100 sztukach już i tak dalej. W każdym razie pieniędzy na to dużo nie trzeba było. Ulotki, pamiętam tak, tylko że ulotki to już były drukowane, te, o których mówiłem, czy na to były pierwsze nasze ulotki, już po jakimś roku, półtora roku działalności, po roku i kilku miesiącach działalności, kiedyś już wydali sporo numerów, około 20, może 15 numerów gazetki naszej. i tam może ze dwie broszury. I z tego były dochody, w tym sensie, co się sprzedawało, wiadomo, że powiedzmy wydrukowanie gazetki jednej nie kosztowało 10 zł, prawda? Kosztowało mu złotówkę. Prawda? Także to były pewne dochody z tego i te dochody były reinwestowane. Przede wszystkim zakup sprzętów, rozwój technologiczny, rozwój techniczny i właśnie dzięki temu myśmy trochę tych pieniążków zdobyli przez kolportaż naszych tych pierwszych numerów, mogliśmy pozwolić na przykład na zakup sprzętu i przede wszystkim odczynników do sitodruku. Myśmy przeszli na sito, no na sitośmy tak po półtora roku mniej więcej przeszli. Także to było, tak to działało. Poza tym, no na przykład pamiętam, że ja kupowałem taki duży powiększalnik na przykład do tej przygotowalni naszej. To było tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, to było dużo pieniędzy strasznie, bo myśmy zarabiali może po 6-7 tysięcy wtedy. Jako tamci właśnie pracownicy naukowi. No ale to było wszystko właśnie reinwestowanie pieniążków, które zdobywaliśmy z kolportażu. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Nigdy, ja nie pamiętam, no Andrzej nie wiem, bo już nie ma w tej chwili, nigdy o tym nie mówił. Nigdy nie otrzymaliśmy żadnej dotacji jako lubelski oddział SW z żadnego zewnętrznego źródła. To znaczy ani z centrali we Wrocławiu, ani z jakiejkolwiek grupy lokalnej na Lubelszczyźnie, ani z prywatnych, powiedzmy, sponsorów.
CIA też nie?
Słucham?
CIA też nie?
Tym bardziej, tak. No, oczywiście, CIA to codziennie nas sponsorowało, tak. W każdym razie, tam były takie na stopce, na ostatniej stronie naszej gazetki, były takie podziękowania często, tam Niania 200, tam Lulek 25 tysięcy, na przykład, prawda? To było wszystko zmyślane, oczywiście. To było zmyślane, chodziło też pokazać, że ludzie to rzeczywiście szukają tego, że to jest cenione i tak dalej. Bo na początku było się ciężko przebić taką nową gazetką. Wiecie panowie, to nie było tak, że to był taki mini kapitalizm troszeczkę w tej strukturze podziemnej. To był taki troszkę mini kapitalizm. To znaczy, to co mówię, nikt nam pieniędzy nie dawał do ręki, tak nie sypały się szerokim strumieniem. Musieliśmy sobie po prostu wszystko zarobić sami, samofinansować się. Często nawet z własnej kieszeni na początku. A z drugiej strony była duża konkurencja w tej prasy. Żeby wejść na ten rynek, ja mówię tutaj nie o gazetkach propagandowych, mówię o książkach, o broszurach, no to trzeba było rzeczywiście mieć dużą siłę przebicia. I trzeba było konkurować z innymi. Trzeba było zwrócić na siebie uwagę.
No dobrze, ale zaraz, bo ja mam tutaj od razu kilka pytań, a mamy 5 minut do końca pierwszej części programu.
Tak.
Bo pytanie pierwsze jest takie, no nie mógł pan tego dystrybuować w księgarni, ani w kiosku ruchu, prawda?
Ale mogłem w busce telefonicznej, pamiętam, kiedyś po budkach nosiłem, sam.
Więc w jaki sposób pan to dystrybuował? No bo jeżeli brał pan za to pieniądze, no to rzecz jest bardziej skomplikowana niż po prostu rozrzucanie materiałów.
Oczywiście, tak. Nie no, gazetki były płatne, broszury były płatne. Miałem dosyć taką wyrafinowaną sieć całą dystrybucji. Myśmy mieli współpracę, to ja wspomniałem o regionie, ale to nie był tylko region, to były grupy, powiedzmy typu, KPN, typu NSZZ Rolników Indywidualnych, pan Janusz Stępniak, pamiętam, dla którego drukowałem około 3000 takich 20 bodajże 4-stronicowych broszur.
Czyli rozumiem, że te materiały. Tak. Czyli rozumiem, że te materiały były w różnych, nazwijmy to, dziuplach, w których można było je nabyć.
Był cały taki network, cała taka struktura dystrybucji i Solidarność Nauczycielska nam tym pomagała i LDP Niepodległość nam pomagała i RMN Świt, a to było później już.
No dobra, ale teraz. A teraz, panie Krzysztofie, jeszcze jedno, bo ja pamiętam komunę tylko delikatnie, mam 40 lat, urodziłem się w 78 roku, więc ledwo co. Ale wiem jedno, że nie można było zdobyć wielu rzeczy, więc jakim cudem pan zdobywał ileś tam tysięcy arkuszy papieru, żeby wydrukować te wszystkie rzeczy?
Świetne pytanie, a więc no to się po prostu kupował w księgarniach. To było tak, dobrze pan zapytał o to. Ja pamiętam, jak ja w ogóle się pierwszy raz, taki moje takie, że tak powiem, chrzest bojowy właśnie z Pawłem Falickim i z SW, to był taki, że jeszcze zanim się założyli z Patrydą ten oddział, to Paweł Falicki narzekał, że oni nie mają w Wrocławiu dostępu do papieru, bo wszystkie te księgarnie i te sklepy papiernicze są obstawione przez bezpiekę, oczywiście. Oni tam na dachach stali, tam zdjęcia robili, łapali. A ja mówię, co ten problem? Zaraz pójdę, przejdę. Wziąłem torbę dużą, bo jeszcze nie byłem w żadnym SW. Wziąłem torbę dużą, poszedłem do najbliższej wstępu papierniczego, to było na rogu Lipowej i Skłodowskiej. To niedaleko miałem od doktoratu, bo ja pracowałem w doktoracie. Załadowałem to, kupiłem 20 tam 30 list papieru, załadowałem tą torbę i potargałem z powrotem. Pamiętam, że jak do swojego gabinetu wstawiałem ten papier, to wychynął doktor Kwiatkowski, taki ze słynny ten czerwony z zakładu logiki i tak patrzył, ale tej torby nie widział, mi się wydaje, tylko widział, że jakiś tam jakiś ruch jest za drzwiami. I potem co się stało? Potem kolega ze studiów z fizyki, który miał Mercedesa, jakiegoś dostał takiego Mercedesa starego z Niemiec, od wujka, jakoś go przekonałem, jak to miałem taki dar przekonywania, troszkę taką mini charyzmę, i on mi to przewiózł na naszą stację, na ulicy Hiacyntowej 30. O, to był główny punkt, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno obserwowany się za później. No w każdym razie tam ten papier złożyłem i Paweł przyjechał swoim małym Fiatem, pamiętam, i załadował ten cały papier do swojego tego malucha i pojechał. Tak, to była taka konspiracja harcerska troszeczkę. Zaczynałem tak śmiesznie dosyć. Dobrze, że nikt mnie nie złapał. Bo następne złapanie papieru było takie dla nas, już dla mnie. To się jeździło, aż na przykład pamiętam, do Krasnego Stawu. To był tak, z panem Janem Wójtowiczem, moim sąsiadem, wspaniałym człowiekiem, który zresztą udostępniał nam pół swojej niewykończonej willi na przygotowalnię, na te fotograficzne atelier całe. I tam ja u niego to robiłem wszystko. A więc on miał poloneza. Przekonałem pana Janka. Panie Janku, w Krasnym Stawie byłem, wracałem od teściowej i widziałem, że dużo papieru. Jedziemy po poloneza i ładujemy ten papier. No to pojechali z panem Jasiem. I tam z 80 turystek papieru, cały co był w sklepie, załadowali i z tym polonezem do Lublina z powrotem. Prawda? No to, i u Zosiuka rozładujemy tam, gdzie drukarnia była, Piotrka Zosiuka, rozładujemy ten papier, a dzwoni Weronika Faliska do Zosiuka i mówi tak, coś tam dzieje do jasnej ciasnej. Tutaj patrzę przez okno na delikatesy na Bieruta, tutaj wszyscy ubecy prawie z Lublina, jakby kurczę jakąś wódkę za darmo rozdawali.
Panie Krzysztofie, tutaj musimy postawić kropkę, bo mamy za minutę 23. Spotykamy się z Krzysztofem Duszkiewiczem i z panem doktorem Marcinem Dąbrowskim po 23 po serwisie. Do usłyszenia, Łukasz Kubiek.
Cisza w eterze. Bo dialog polega na słuchaniu. Bo miarą słowa jest jakość, a nie ilość. Bo prawda szepcze, a nie krzyczy.